Trudno określić jednym słowem czy zdaniem, czym jest życie. Po prostu jest. Dar, z którego trzeba jak najlepiej skorzystać.
Mamy wezwanie. Dobra, szykujemy się.
Zespół jest w tej chwili jeszcze w miejscu zdarzenia, tak? To mamy, tak jak mówię, szacunkowy czas do lotu około 12 minut. Zgłoszenie przyjęte do realizacji z 13.18. Tak, mniej więcej tam powinniśmy być. Proszę, jeżeli zespół dojdzie do karetki, żeby się z nami kontaktował na kanale ogólnopolskim.
Jak rozpoczynam pracę, zaczynam w hangarze. Śmigłowiec stoi w hangarze. Idę wykonać praktycznie całkowity przegląd tego śmigłowca. Czy zaczynam od... otwieram wszystkie pokrywy, sprawdzam, czy nic jest niepoluzowane, czy odpowiednia ilość olejów jest. A są pewne standardy, których musimy się pilnować i to za każdym razem, codziennie rano, każdy z nas wykonuje.
To znaczy życie. Ktoś kiedyś powiedział, że życie przeżyte dla innych jest czymś wielkim i tutaj też możliwość pracy takiej, a nie innej, to jest no, coś pięknego. Trudna definicja.
Życie. Dowieść. To życie. Bezpiecznie. Żeby trwało dalej. Głównie naszym zadaniem jest zadbanie o sprzęt, o bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. To jest numer jeden, wylądować bezpiecznie, przypilnować sprzętu, żeby nadawał się do dalszego transportu. No wiadomo, że mamy zawsze dużo gapiów i też są ciekawi, to też trzeba zwrócić na nich uwagę. Ale często jest tak, że mamy do pomocy strażaków. Jeżeli jest rzeczywiście dużo ludzi, coś się dzieje poważnego, to co zdarza się, czy wzywamy policję, która pomoże nam opanować. No, ludzie są ciekawi, bo coś niecodziennego ląduje często na ich podwórku, na drodze. Chcą zobaczyć, jak to wygląda, czym to się je, jak... no, ciekawostka.
Analiza. Nie dotykaj pacjenta. Odsuń się od pacjenta. Defibrylacja...
W szkole podstawowej brałem udział w takich zawodach bezpieczeństwo ruchu drogowego. To były takie jakieś tam jazda na rowerze. To była czwarta czy piąta klasa szkoły podstawowej. Ja pamiętam, że dostaliśmy się do etapu wojewódzkiego i tam były zadania z pierwszej pomocy. Ja zupełnie nie wiedziałem, o co tam chodzi. Tak? Jakieś bandażowanie, jakieś tam unieruchomienie, jakiś kwotok. I z tego, co pamiętam, to tam wszystko zrobiłem źle, więc zupełnie nie znałem się na tym. I tak naprawdę dopiero ta myśl o zajęciu się w ogóle tą dziedziną, to urodziła się w harcerstwie. Tak? To są takie korzenie harcerskie. W 1999 roku, pod koniec, założyliśmy w zasadzie w działającej drużynie taką grupę ratowniczą. No i to od tego tak naprawdę się zaczęło. Przede wszystkim na początku szkolenie samych siebie, potem gdzieś tam szkolenie też innych, ale też uczestnictwo w takich różnych działaniach, jak zawody ratownicze, ćwiczenia, zabezpieczanie imprez. Generalnie to był fajny czas, tak? Gdzieś tam jak z perspektywy już teraz patrzę, takiej zawodowej, no to taka trochę zabawa, ale podchodziliśmy do tego naprawdę poważnie. Więc no to było dla nas coś. Mieliśmy taką dobrą grupę. Ta grupa działa nadal. To na tyle gdzieś tam złapałem bakcyla, że poszedłem do szkoły medycznej. No, potem zacząłem pracować w pogotowiu. Uczestniczyliśmy jako wolontariusze w dyżurach w WCM-ie, tak, na Witosa, w SOR-ze. I tam też to było takie dla nas duże przeżycie. Mogliśmy tam normalnie pomagać ratownikom, pielęgniarkom w czasie dyżuru w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Zacząłem służbę w wojsku, no i tam zacząłem latać. Wyszkoliłem się, pracowałem trochę jako instruktor. Naturalna kolej rzeczy. Nie wiem, czy dobrze się wyrażę, że wojsko cały czas się szkoli i przygotowuje. No, z pominięciem, prawda, pilotów misyjnych i wojsk, typowo misja. Aczkolwiek to, co się teraz dzieje, jest ciągłe szkolenie, treningi, poligony. U nas to cały czas się wykonuje na żywo. Nie ma... Tak naprawdę loty treningowe są no, gdzieś tam w mniejszości, zdecydowanej mniejszości, a cały czas jest prawdziwe życie. No i druga sprawa to, że jest pewna satysfakcja, że lecimy komuś pomóc. Nie ma takiej sytuacji, że lecimy na próżno. Zwykle nie ma takiej sytuacji. Wewnętrzna satysfakcja. Emocje są na pewno. Moim zadaniem jest bezpiecznie dowieźć załogę i pacjenta do szpitala. No musimy sobie z tym radzić, więc każdy z nas ma jakieś sposoby na radzenie. No, ja mam swoje ekrany, prawda?
Nasza baza, mimo że tymczasowa, funkcjonuje od wschodu słońca do 45 minut przed zachodem słońca. To jest czas naszego dyżuru. Natomiast pracę rozpoczynamy wcześniej i kończymy troszeczkę później, bo wiadomo, że do tego dyżuru musimy się przygotować. Zarówno pilot rozpoczyna pracę godzinę przed dyżurem, aby wykonać przegląd takiego śmigłowca, jak i ratownik, aby przygotować sprzęt medyczny, wykonać przegląd sprzętu medycznego. Cała załoga musi zaznajomić się z sytuacją, która panuje tutaj w rejonie. Musimy zobaczyć, jakie są warunki pogodowe. Ten plan dyżurów na cały rok wygląda trochę... Codziennie zaczynamy o innej porze i kończymy o innej porze. Jest to związane z szerokością i długością geograficzną, na której tutaj nasza baza się znajduje, i wschodami i zachodami słońca. Rozpoczynając dyżur, kontaktujemy się z dyspozytorem najbliższym i dyspozytorami z województw ościennych, bo to oni dysponują nas do zdarzeń, tak? I zawsze dajemy im znać, że jesteśmy w gotowości. Przy okazji sprawdzamy sobie łączność zarówno radiową, jak i telefoniczną, czy tutaj wszystko gra.
Staramy się zawsze wybierać takie miejsca, żeby były bezpieczne. Może nie tyle wyzwanie, każde lądowanie praktycznie jest wyzwaniem. Jest to często zabudowa miasta, chyba góry właśnie. Chyba najciekawsze miejsca, raz, że widokowo, dwa, że wyzwanie ze względu na pogodę, wiatry, które są zdecydowanie odmienne niż na nizinach. Chyba jednak góry.
No, ekstremalne warunki, najczęściej bardziej skomplikowane lądowania odbywają się właśnie w miastach, w gęstej zabudowie. Pomiędzy budynkami, na drodze, wymaga to dużej wprawy i dużo doświadczenia od pilota. Działania w górach też wymagają tutaj dużo doświadczenia od pilotów. Dodatkowo bazy, te, które widzimy tutaj na południu, bardzo ściśle współpracują z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i wykonują operacje linowe. Polega to na tym, że kiedy dochodzi do jakiegoś wypadku w górach, w Karkonoszach, i GOPR nie ma możliwości szybko dotrzeć do poszkodowanego, albo ewakuacja poszkodowanego z góry może zająć długie godziny, wtedy wzywany jest śmigłowiec LPR-u celem przetransportowania ratowników GOPR-u na miejsce, na przykład dostania się do tego miejsca poprzez desantowanie na linię, następnie podpięcie specjalnego kosza, załadowanie tego poszkodowanego do kosza i na tych specjalnych właśnie noszach przetransportowanie na długiej linii do miejsca, gdzie już może zostać, gdzie ekipa medyczna już może przyjąć poszkodowanego.
To jest mój świat i mam cały czas informację zwrotną od chłopaków z tyłu, czy od ratownika, który siedzi na fotelu obok, ale też no, jesteśmy zależni od tego, co nam natura dała. Minimalizujemy czas do startu. Nasz podstawowy czas jest 3 minuty w promieniu do 60 km. Jest procedura szybkiego uruchomienia, czyli przed dyżurem, przed rozpoczęciem dyżuru ja sobie sprawdzam wszystkie systemy, pompy paliwowe, radia, silniki, czy testują się. Nie odpalam ich, prawda, ale są systemy, które nam testują autopilota, systemy awaryjne, radary, łącznie z reflektorami i światłami antykolizyjnymi i pozycyjnymi. Wszystko to jest sprawdzone, więc tak naprawdę uruchomienie to jest kilka przełączników. Właśnie to, co włączyłem teraz, zasilanie, komputery sterujące silnikami, czyli fadeki. W międzyczasie, jak się testują pompy paliwowe, oświetlenie antykolizyjne wynikające z przepisów i jesteśmy gotowi do uruchomienia silnika. Jest jeden, drugi, tak żeby to zajęło jak najmniej czasu. W tym momencie ratownik zwykle kończy uszczegółowianie przyjęcia zlecenia. W międzyczasie przychodzi lekarz, zajmuje miejsce, jak ja już jestem uruchomiony, już tam silniki, dochodzi do tego cały system awioniczny. A oczywiście cały czas kontrolujemy na bieżąco wszystko. Jeżeli wszystko jest odpalone, gdzieś w międzyczasie przychodzi ratownik, zajmuje miejsce, sprawdzenie, ok, i startujemy.
Ale jest o tyle problem, że jak lecę, jest bardzo głośno, ja też mam hełm, pacjent tylko i wyłącznie może się kontaktować ze mną przez jakieś tam klepnięcie mnie, czy coś pokazanie. Nie jestem w stanie się dowiedzieć, co mu się dzieje, znaczy on ma tylko dać sygnał. Patrzę na parametry, oceniam, czasami coś się domyślę, ale jest to utrudnienie, czyli nie mamy możliwości prowadzenia permanentnego wywiadu w czasie lotu. Jest to utrudnienie. Dlatego tak ważny jest etap zbadanie, czy przekazanie od kogoś, zabezpieczenie go w 100%, zanim on tutaj zostanie położony, zanim pilot pyta się, czy jesteśmy gotowi, uruchamia rotor?
Każde uratowane życie to jest wielka radość, satysfakcja, jeżeli się uda. Pamięta się tych pacjentów często, których udało się uratować. Czasami zdarza się, że pacjenci przyjdą podziękować. To jest to bardzo miłe, daje to dużo satysfakcji.
Poprzez taką specjalną aplikację mamy możliwość obserwacji całej sytuacji związanej ze śmigłowcami w Polsce. Widzimy tutaj każdą bazę, a także każdy śmigłowiec i konkretnie co w danej chwili się z tym śmigłowcem dzieje. W tej chwili nasz śmigłowiec o kryptonimie Ratownik 23 jest w dolocie do miejsca zgłoszenia. Mamy tu w zasadzie wszystkie parametry tego śmigłowca. Możemy odczytać prędkość, wysokość, kierunek, odległość od punktu docelowego i aktualny status, czyli lot do pacjenta.
Już jesteśmy nad wami, zaraz zobaczymy i podjęliśmy decyzję.
Tu właśnie widać, że już są w brzegu.
Będziemy zawsze planować, tam jest taka łączka, powinniśmy tam dać radę.
Widać też, że inne bazy również, inne śmigłowce w bazach również są w trakcie jakichś tam misji. Niektóre w gotowości oczekują na wezwanie. W misjach HEMS, czyli tych w misjach śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego, które są realizowane do miejsca zdarzenia, do wypadków, bezpośrednio do zachorowań, to staramy się zawsze wylądować jak najbliżej miejsca zdarzenia, czy miejsca wezwania.
Dobrze, dziękuję.
Prawdopodobnie tam jest pacjent, właśnie śmigłowiec wystartował i tam prawdopodobnie jest sytuacja, że jest pacjent z udarem, który musi trafić do szpitala na wodociągowej, na neurologię. Dyspozytor się pyta, jaką karetkę podstawić na lądowisko przy Witosa, ponieważ na neurologii obecnie nie ma lądowiska. Ratownik jest nie tylko samym ratownikiem, ale też taką, można powiedzieć, prawą ręką pilota. Ratownik u nas nazywany członkiem załogi HEMS, czyli w skrócie Czachem, jest taką osobą, która łączy jakby dwa światy w tym wszystkim, czyli trochę lotnictwa, trochę medycyny. I łączy, można powiedzieć, pilota i lekarza, ponieważ my ratownikami jesteśmy dopiero w momencie działania na ziemi. Od momentu startu, czy od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wylądowania jesteśmy pomocą dla pilota. Można powiedzieć, że takim troszeczkę nawigatorem, który pomaga w nawigacji w czasie lotu. Dba też o bezpieczeństwo w czasie lotu. Jak pilot wyłączy silniki, zmieniamy się w ratownika medycznego i pomagamy lekarzowi. Lekarz po wylądowaniu od razu wysiada i udaje się do pacjenta, a ratownik może do niego dołączyć dopiero po wyłączeniu wirnika. Tak? Są przypadki, kiedy są strażacy na miejscu, mogą zabezpieczyć miejsce, wtedy ratownik też jak najszybciej z lekarzem udziela pomocy. Bardzo często śmigłowiec przylatujący na miejsce zdarzenia też jest niejako widowiskiem. Tak? Dużo ludzi się zbiera, robią zdjęcia, ale to też jest pole do tego, żeby w razie, gdybyśmy potrzebowali dodatkowych rąk do pracy, tacy ludzie się znajdą i to jest, można powiedzieć, plus tego, tak, że gdzieś tam jesteśmy zawsze widoczni i skupia się na nas uwaga innych. W takich sytuacjach, kiedy my działamy, bardzo często, w zasadzie zawsze tam, gdzie ktoś jest, to czy to rodzina, czy też sąsiedzi, czy ludzie, którzy nawet przyjeżdżali samochodami, żeby zobaczyć śmigłowiec lądujący w małej miejscowości, chętni są do pomocy, nawet do takiego właśnie przeniesienia poszkodowanego na noszach z domu do śmigłowca.